Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Boom and Bust autorstwa Williama Quinna i Jonna Dnała. Turnera to popularna naukowa książka z pogranicza historii gospodarczej i finansów. Autorzy analizują, dlaczego ceny akcji, nieruchomości i innych aktywów potrafią gwałtownie rosnąć, a następnie załamywać się z dotkliwymi skutkami dla gospodarki i społeczeństwa. Zamiast traktować każdy kryzys jako wyjątkowy przypadek, porównują ważne epizody spekulacyjne z około 300 lat od wydarzeń w Paryżu i Londynie w 1920 roku po bańki w Japonii. Dolinie Krzemowej i Chinach. Głównym narzędziem interpretacji jest trójkąt bańki, łączący łatwość obrotu aktywami, dostępność kredytu oraz spekulację. Książka nie ogranicza się do kroniki krachów. Pyta także, kiedy bańki przynoszą trwałe szkody, kiedy mogą wspierać rozwój. Jaką rolę odgrywają państwo i regulacje oraz czy inwestorzy i decydenci mogą wcześniej rozpoznać narastające ryzyko? Jej celem jest wydobycie praktycznych wniosków z porównawczej historii rynków. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trójkąt bańki jako ramy wyjaśniające powstawanie euforii rynkowej, najważniejszą propozycją Quinna i Turnera jest trójkąt bańki. Według tej ramy do powstania pełnowymiarowej bańki potrzebne są trzy wzajemnie wzmacniające się elementy aktywa, którymi można stosunkowo łatwo handlować. Obfity kredyt oraz spekulacja. Łatwy obrót umożliwia szybkie wejście na rynek i równie szybkie przenoszenie kapitału między kupującymi. Kredyt zwiększa siłę nabywczą uczestników, więc wzrost cen nie musi być ograniczony wyłącznie posiadanymi oszczędnościami. Spekulacja natomiast przesuwa uwagę z dochodu, użyteczności lub długoterminowej wartości aktywa na oczekiwanie, że ktoś inny kupi je później drożej. Autorzy podkreślają, że same wysokie ceny albo powszechny optymizm nie wystarczają jeszcze do rozpoznania bańki. Trzeba zbadać, czy mechanizmy finansowania i handlu pozwalają spekulacji narastać. Model jest użyteczny, ponieważ nie sprowadza kryzysów do zbiorowej irracjonalności. Pokazuje instytucjonalne warunki, które umożliwiają zachowania spekulacyjne. Równocześnie pomaga porównywać bardzo różne rynki, takie jak akcje, grunty i mieszkania. W każdej epoce zmieniają się instrumenty finansowe i technologia, lecz połączenie płynności rynku, łatwego finansowania i wiary w dalszy wzrost cen pozostaje rozpoznawalnym wzorem. Po drugie, 300 lat porównań zamiast jednej opowieści o kryzysie, książka buduje argument przez zestawienie wielu historycznych przypadków, a nie przez szczegółowe skupienie się na jednym słynnym krachu. Omawia między innymi wydarzenia z Paryża i Londynu w 1920. Inwestycyjną gorączkę wokół Ameryki Łacińskiej w latach 20. XIX wieku, boom w Melbourne, rynek nowojorski lat 20. XX wieku, Japonię lat 80., Dolinę Przemową lat 90. i Szanghaj w latach 2000. Taki przekrój ujawnia zarówno podobieństwa, jak i istotne różnice. Wspólny jest zwykle mechanizm rosnących cen, napływu kapitału i rozszerzania kredytu. Różne są natomiast instytucje, zakres udziału państwa, typ dominującego aktywa oraz skala następstw po pęknięciu bańki. Porównanie chroni przed prostym wnioskiem, że historia zawsze powtarza się w identycznej formie. Autorzy wskazują raczej na powtarzalne warunki ryzyka, które przybierają nowe postacie. Jest to szczególnie cenne dla analizy współczesnych rynków, gdzie nowa technologia lub nowy produkt finansowy często są przedstawiane jako całkowite zerwanie z przeszłością. Historyczna perspektywa uczy, że innowacja może zmieniać otoczenie inwestowania, lecz nie usuwa problemów zadłużenia, płynności i spekulacyjnego naśladownictwa. Po trzecie, kredyt i polityka publiczna jako siły napędzające boom. Boom and Bust zwraca uwagę, że bańki nie rodzą się wyłącznie z decyzji prywatnych inwestorów. Szczególnie ważne miejsce zajmują kredyt, regulacje i działania władz publicznych. Łatwiejszy dostęp do pożyczek może poszerzać udział w rynku oraz wspierać realną aktywność gospodarczą, ale jednocześnie umożliwia kupowanie aktywów za pieniądze, których uczestnicy faktycznie nie posiadają. Jeśli ceny rosną, kredyt wzmacnia wzrost. Rosnąca wartość zabezpieczeń pozwala na kolejne finansowanie, a optymizm skłania instytucje i klientów do łagodniejszej oceny ryzyka. Ten sam mechanizm staje się groźny podczas spadków, gdy zadłużenie pozostaje, lecz wartość aktywów maleje. Autorzy omawiają także polityczne źródła boomów, zwłaszcza tam, gdzie państwo promuje określone cele, np. zwiększanie własności mieszkaniowej i równocześnie rozluźnia zasady kredytowania lub nadzoru. Nie oznacza to, że każda interwencja państwa prowadzi do bańki. Sens argumentu jest bardziej precyzyjny polityka. Może zmieniać bodźce rynkowe, skalę kredytu i przekonanie uczestników, że ryzyko jest ograniczone. Po rozpoczęciu HOSY decydenci stają przed trudnym wyborem. Zbyt późna reakcja zwiększa skalę nierównowagi, a gwałtowne hamowanie może samo wywołać silne załamanie. Książka pokazuje więc, że zarządzanie bańkami jest problemem zarówno finansowym, jak i politycznym. Po czwarte, nie każda bańka pozostawia taki sam społeczny i gospodarczy rachunek. Jednym z bardziej wyważonych aspektów książki jest pytanie o skutki, a nie tylko o samoistnienie bańki. W języku publicznej debaty bańka niemal zawsze oznacza wyłącznie błąd i katastrofę. Quinn i Turner analizują jednak, dlaczego część epizodów spekulacyjnych powodowała głębokie szkody gospodarcze, społeczne i polityczne, podczas gdy inne mogły współistnieć z inwestycjami pozostawiającymi trwałe korzyści. Nie jest to obrona nadmiernej spekulacji. Autorzy zachęcają raczej do rozróżnienia między stratami ponoszonymi przez uczestników rynku, a szerszym dziedzictwem boomu. Napływ kapitału może finansować infrastrukturę, przedsiębiorstwa lub rozwój nowych sektorów, nawet jeśli wyceny aktywów w pewnym momencie wyprzedzają realne perspektywy zysków. Z drugiej strony, gdy HOSA opiera się w dużej mierze na długu, a alokacja kapitału jest słaba, pęknięcie bańki może obciążyć banki, gospodarstwa domowe i finanse publiczne. Ocena skutków wymaga więc pytań o strukturę finansowania, rozkład ryzyka i jakość powstających inwestycji. Ta perspektywa jest ważna dla polityki publicznej. Celem nie musi być mechaniczne tłumienie każdego silnego wzrostu cen, lecz ograniczanie sytuacji, w których zadłużenie, słaby nadzór i koncentracja ryzyka sprawiają, że korekta cen przeradza się w szeroki kryzys. Na koniec, granice przewidywania i praktyczna analiza ryzyka bańki. Autorzy podejmują niewygodne pytanie, czy bańki można rozpoznać, zanim pękną. Nie przedstawiają prostego wskaźnika, który pozwalałby z pewnością wskazać datę załamania. Jest to istotne, ponieważ nawet trafna ocena, że ceny są wygórowane, nie mówi automatycznie, jak długo wzrost będzie trwał, ani kiedy rynek zmieni kierunek. Zastosowanie trójkąta bańki ma zatem charakter diagnostyczny, a nie proroczy. Inwestor lub decydent powinien obserwować jednocześnie łatwość obrotu, ekspansję kredytową i rosnącą dominację motywów spekulacyjnych. Ważne jest też pytanie, czy uzasadnienia wysokich cen opierają się na możliwych do sprawdzenia przepływach pieniężnych i dochodach, czy głównie na przekonaniu o nieustannym wzroście? Książka nie obiecuje bezpiecznej metody unikania wszelkich strat. Jej wkład polega na lepszym formułowaniu pytań o źródła ryzyka. Dla inwestorów oznacza to potrzebę ostrożności wobec finansowania długiem i popularnych narracji rynkowych. Dla władz oznacza konieczność patrzenia nie tylko na poziom cen, lecz również na tempo kredytowania, standardy udzielania pożyczek oraz odporność systemu finansowego na spadki. Historia w tej interpretacji nie daje gotowych prognoz, ale ogranicza złudzenie, że obecny boom jest z definicji wyjątkowy i bezpieczny. Podsumowując, Boom and Bust będzie wartościową lekturą dla osób inwestujących, studentów ekonomii i finansów, analityków, pracowników instytucji publicznych oraz czytelników zainteresowanych historią gospodarczą. Nie wymaga specjalistycznej znajomości modeli matematycznych, ale najlepiej skorzystają z niej odbiorcy gotowi patrzeć na rynki przez pryzmat instytucji, kredytu i długiego trwania. Praktyczna korzyść nie polega na otrzymaniu recepty na idealne przewidywanie krachów. Książka uczy bardziej realistycznej dyscypliny, rozdzielania wartości aktywa od rozpędu cenowego, badania sposobu finansowania zakupów i dostrzegania, jak regulacje oraz cele polityczne zmieniają zachowania uczestników rynku. Intelektualnie jej siłą jest połączenie historii wielu krajów i epok z jedną klarowną ramą interpretacyjną. W porównaniu z książkami, które opisują pojedynczy kryzys albo sprowadzają bańki do psychologii tłumu, praca Kinna i Turnera oferuje szerszą analizę. Trójkąt bańki łączy zachowania inwestorów z organizacją rynku i dostępnością kredytu, dzięki czemu nie traktuje spekulacji jako zjawiska oderwanego od systemu finansowego. Autorzy zachowują też potrzebny umiar w ocenie. Nie zakładają, że każdy boom jest identyczny, ani że każdą bańkę można bez kosztów zatrzymać. To wyróżnia książkę jako rzeczową syntezę, przydatną do rozumienia zarówno dawnych gorączek spekulacyjnych, jak i współczesnych debat o akcjach, nieruchomościach oraz zadłużeniu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, William Kinn, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.